witam wszystkich w kolejnym odcinku w tym tygodniu technologii. Nadgryzieni z RCS 2. Witają was dzisiaj
Norbert,
Dominik
i Wojtek.
Dominik miał mówić szybciej, nie wolniej.
Będę mówił bardzo szybko, będziemy dzisiaj opowiadali o wszystkich możliwych modelach iPada dostępnych na rynku polskim.
Bardzo ładnie Dominik podkłada dźwięki w reklamach środków farmaceutycznych.
Tak, chcieliśmy dzisiaj wam trochę zaprezentować to, co w tej chwili można kupić w sieci iPada, bo jednak to są urządzenia, które zaczynają u niektórych wypierać w domu komputery. Po prostu mają ludzie bardzo podstawowe potrzeby. Sprawdzanie maili, przeglądanie stron www. I myślę, że jest to idealne urządzenie do czegoś takiego. No tak. I panowie, mamy w tej chwili, jeśli chodzi o iPada, mamy dwa rozmiary dostępne na rynku i jeszcze jeden z tych modeli się dzieli na dwa różne. Może zacznijmy od tych dużych.
Tak, więc mamy w tym momencie na rynku iPada tak zwanego 2, czyli iPada sprzed dwóch lat.
To tylko
się iPad 2 nazywa, bo sprzed dwóch lat, który to jest duży iPad z ekranem o 9,7 cala i z rozdzielczością tą podstawową, nie Retina, czyli sprzęt, no, który jest fajny, ale to jest dość podstawowy model i tu Dominik ma taką opinię, że to jest model dla ludzi, którzy mają jakiś problem ze wzrokiem, są troszeczkę starsi i potrzebują urządzenia.
Ale również ja uważam, że edukacja. Myślę, że to jest wygodniejsze rozwiązanie przy prowadzeniu lekcji. Tak mi się wydaje. Z doświadczenia.
Moje dziecko do szkoły nie chodzi, aczkolwiek ekran faktycznie 9,7 cala jest wygodniejszy do wielu zastosowań i tu możesz mieć rację, że iPad 2, czyli ten taki podstawowy iPad, jest to urządzenie w dość dobrej cenie i może się doskonale sprawdzić do domowego użytku, bo jednak większy ekran to większy ekran, więcej jakby może szczegółów nie, bo rozliczam tą samą, ale więcej tak na pierwszy rzut oka widzimy, po prostu większe jest to biurko, na którym pracujemy, większe są aplikacje, możemy, jeżeli mamy jakieś aplikacje do robienia notatek albo do rysowania, to na większym ekranie się to wygodniej robi.
Wiesz co, tutaj też jest kwestia dla ludzi, którzy mają powiedzmy mniejszą sprawność motoryczną, którzy mają problemy z celowaniem w różne jakieś ikonki, napisy, przyciski. Łatwiej jest to zrobić, jeśli masz ten większy ekran, jakby nie patrzeć.
I to jest ten podstawowy iPad najstarszy. Potem mamy drugi iPad, czyli iPad teoretycznie czwartej generacji, bo tak on jest nazywany, który wszedł do sprzedaży niedawno. Czy jest to wyglądający tak samo jak iPad 2, wyglądający tak samo jak iPad 2, ale z ekranem Retina, czyli o bardzo wysokiej rozdzielczości, jak to Wojtek lubi nazywać, mówić. Na tym iPadzie czcionka wygląda jak wydrukowana w dobrym magazynie. I jest to bardzo szybkie urządzenie z najnowszym procesorem, z najnowszym portem synchronizacyjnym Lightning, czyli po prostu taki iPadowy wypas, czyli najwyższy model, który jest dostępny.
Wszystko mający.
I trzeci iPad, który to jest taka największa nowość, takie masło maślane, ale największa nowość tutaj w tej rodzinie iPada, czyli iPad mini, czyli małe urządzenie z ekranem niespełno 8-calowym, z rozdzielczością taką samą jak w iPadzie 2, z mniej więcej tym samym procesorem co w iPadzie 2, ale z nowym chociażby portem synchronizacyjnym. I jest to taka zupełna oddzielna gałąź, ponieważ do tej pory iPada w takim rozmiarze nie było, jakby on jest tutaj pierwszym modelem ze swojej linii. Każdy z nich ma swoje zalety, każdy z nich ma swoje wady. Ja osobiście uważam, że największą zaletą iPada mini jest to, że on jest poręczny i jest lekki. Po prostu łatwiej go włożyć, wziąć ze sobą, jeśli nie idziemy na miasto, chociażby bez żadnej torby. Choć z drugiej strony też się nie do końca mieści w kieszeniach. A największą zaletą iPada z dużego jest wyświetlacz Retina, ponieważ jakość wyświetlanego obrazu na tym iPadzie jest po prostu niebo a ziemia w porównaniu z iPadem 2 czy też iPadem mini.
Ja bym chciał tutaj przestrzec ludzi, którzy chcą jednak kupić właśnie jednego z tych iPadów ze zwykłym ekranem, a nie z Retiną, żebyście idąc chociażby do RCS, żebyście jednak nie oglądali tego iPada 4, tego czwartej generacji z ekranem Retina, ponieważ zakochacie się w tym ekranie. To jest naprawdę coś niesamowitego, jak wszystko jest przedstawiane na ekranie. Niestety Ten ekran charakteryzuje się tym, że ma bardzo duży pobór prądu. Tam jest rozdzielczość ponad 2000 pikseli na 1500, także jest to bardzo wysoka rozdzielczość na tak małej powierzchni. I niestety bateria po prostu musi być większa. Dlatego to urządzenie jest ciut grubsze od iPada 2, dlatego waży 650 gram zamiast 600 w iPadzie 2, także jest to dosyć ciężkie urządzenie.
No dwa razy tyle waży, co iPad mini.
Dwa razy, zgadza się, dwa razy cięższe od iPada mini, ale jest to urządzenie, które przy odpowiednim chwycie da się jednak jedną ręką trzymać, chociaż nie jest to najwygodniejsze.
Trzeba mieć mocne palce.
Tak. Na pewno nie jest to urządzenie, na którym moglibyśmy na przykład czytać książkę przez dłuższy okres czasu bez jakiegoś dodatkowego podparcia, podczas gdy na iPadzie mini bez żadnych problemów można to robić.
No i to zużycie baterii, chociażby teraz nagrywając siedzimy i każdy z nas ma notatki na iPadzie i ja widzę, jak tutaj na iPadzie właśnie ze wyświetlaczem Retina uciekają procenty w baterii w zastraszającym tempie. Na iPadzie mini to wygląda zupełnie inaczej. iPad mini ma bardzo przyzwoite czasy pracy. Bez problemu można osiągnąć taki, iPad ma taki licznik, czyli licznik w użyciu, którym najczęściej przyjmujemy jako takie porównanie do tego, jak długo wytrzymuje nasze urządzenie. Bez problemu 16-18 godzin.
No ja powiem, że mi się nie udało uzyskać takich wartości, natomiast jakby nie patrzeć, Apple podaje oficjalnie, że mamy 10 godzin pracy przy Wi-Fi na każdym z tych trzech urządzeń.
I robi to troszeczkę inaczej niż producenci samochodów ze spalaniem, którzy podają za mało, za duże, że spala 7 litrów, a spala 10.
Apple podaje, w warunkach laboratoryjnych tak jest.
Apple podaje, że 10 godzin, a to zazwyczaj jest dłużej.
Tutaj rzeczywiście iPad 4 wytrzyma, myślę, że w praktyce 10 do 11 godzin, tak miałem przynajmniej tak jest przynajmniej w moim iPadzie 3, więc myślę, że tutaj dużej różnicy nie będzie. Natomiast iPad 2 oraz iPad mini jednak potrafią dużo więcej wytrzymać w praktyce. W moim przypadku jest to około 14 godzin, ale również oczywiście największym pożeraczem baterii jest tutaj odtwarzane wideo. Także jeżeli unikniecie oglądania filmów, no to myślę, że możecie naprawdę znacząco ten czas pracy na baterii wydłużyć.
Szczególnie jeśli oprócz tego czytając chociażby książki w nocy, zmniejszycie troszeczkę podświetlenie ekranu.
I na przykład włączycie moduły, które są odpowiedzialne za pobieranie danych, czy lokalizacyjnych, czy danych po prostu jakichś pobieranych megabajtów, no to wtedy też bardzo łatwo możemy wydłużyć czas pracy na baterii.
I podobno krążą też takie plotki, że jak go się wyłączy, to nawet kilka tygodni.
Co ty? Panowie, biały czy czarny?
Ja jestem takim typowym przedstawicielem białej strony Apple i do tej pory, jak tylko mogłem, to kupowałem urządzenia w kolorze białym.
Ale ostatnio jednak przyszedłeś na czarną stronę.
Na czarną stronę mocy, bo kupiłem iPada mini w kolorze czarny. Po prostu czarna ramka, czarny tył. I to razem wszystko robi piorunujące wrażenie. I naprawdę jest czarny iPad mini wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jest z bardzo fajnego materiału zrobiony. Ja mam wrażenie, trzymając w tej chwili Wojtka białego iPada, że jego tylna ramka, czy tylna część ta aluminiowa jest taka śliska. Na iPadzie mini czarnym ona jest jakby taka gumowana. Mimo, że jest tylko anodyzowana aluminium, to ta anodyzacja jest w taki sposób nanoszona, że ten materiał jest tak jakby lekko chwytliwy. Czyli palce zatrzymują się na nim, a nie ślizgają. Jeżeli mieliście kiedyś taki już prawie kultowy model MacBooka Apple'owego, czarnego, plastikowego, czarnego MacBooka, to on wyglądał dokładnie, miał prawie dokładnie taki sam materiał, mimo że był zupełnie inny materiał, to w dotyku to było prawie to samo, czyli taki lekko gumowany materiał. Dlatego moim zdaniem czarny iPad mini wygląda genialnie, obłędnie.
Warto myślę wspomnieć o kamerach, które są zamontowane w każdym iPadzie. Może zacznijmy od najmniejszego, od iPada mini. Jak większość tabletów w tej chwili na rynku, iPady są wyposażone w dwie kamery, przednią i tylną. Tylnia w założeniu jest służąca do robienia zdjęć, ewentualnie kręcenia filmów, oraz przednia przede wszystkim do wideorozmów, wideokonferencji. Przy czym ta w iPadzie 2 jest rzeczywiście słabej jakości. To nadaje się, myślę, że w szczególności ta przednia do rozmów typu na Skype czy na FaceTime. To jest kolejna usługa Apple właśnie, która jest wspólna i darmowa też dla różnych urządzeń, czyli zarówno dla iPhone'a, iPada, jak i Maca. Natomiast już tylne aparaty są całkiem przyzwoite w tych, zarówno w iPadzie mini, jak i w iPadzie czwartej generacji, tym z ekranem Retina.
Nawet mimo, że to wygląda trochę głupio, to da się nimi robić całkiem dobre zdjęcia i jeżeli się przemożemy i wyobrazimy sobie, stanimy ze sobą i zobaczymy, jak głupio wyglądamy z iPadem dużym, robiąc zdjęcie, to oprócz tego zdjęcie wyjdzie całkiem nieźle i wyjdzie tak dobrze, jak z większości telefonów komórkowych w chwili obecnej.
No, jesteśmy przeciwnikami robienia zdjęć iPadami, ale niemniej jednak muszę przyznać, że iPad mini do tego nadaje się znacznie lepiej niż duży iPad. Przede wszystkim bardzo dziwne wrażenie się ma, patrząc na tak duży ekran i próbując zrobić zdjęcie.
Skadrować, prawda?
Tak, jest to szczególnie, że jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do aparatów jakichś małych telefonów komórkowych, no to różnica jest spora. Ale można również filmy nagrywać. W tej chwili iPady mają wbudowaną stabilizację obrazu, różne inne takie usprawnienia, także widziałem nawet iPady naprawdę w profesjonalnych zastosowaniach, używane często jako ekrany odglądowe, a również widziałem teledysk kręcony iPadami. Także ludzie potrafią rzeczywiście wiele rzeczy zrobić. Przechodząc jeszcze do modelu 3G LTE. Tutaj jest dużo nieporozumień w tym temacie, ponieważ nie wiemy jeszcze, jak wygląda LTE w Polsce, czy to będzie rzeczywiście działało.
Przede wszystkim to wiemy, ale wiemy za to kilka innych rzeczy. Wiemy, że iPady, oprócz tego, że mają moduł LTE, to mają moduł jeszcze tak zwany transmisji danych HCDSPA albo DCHSPA. To są takie dwa standardy transmisji danych, określane ogólnie łapiące się w tak zwane 3G, ale to są bardzo rozszerzone standardy, bardzo szybkie, pozwalające na transmisję do 40 megabitów na sekundę. I w wielu przypadkach jest to dużo, dużo więcej niż w ogóle LTE, bo LTE teoretycznie może transmitować nam do 100 megabitów na sekundę, a w praktyce to wygląda tak, że może transmitować nam do takiej szybkości, z jaką maksymalnie jest połączona stacja bazowa z szkieletem sieci. A większość stacji bazowych w Polsce, jak i na świecie, jest łączonych łączami o prędkości 20 megabitów na sekundę, czyli to, że nam się zapali na wyświetlaczu magiczne LTE, to nic nam nie zmienia w samej transmisji danych i spokojnie te transmisje danych DCHSPA oraz, czy DHSPA oraz HSPA Plus spokojnie wystarczają do naprawdę bardzo szybkie, to są bardzo szybkie transmisje danych, które spokojnie wystarczają do transmisji takich właśnie na iPadzie, chociaż nawet do streamingowania filmów w HD.
No bo w tej chwili wygląda to tak, że zarówno iPad mini, jak i iPad 4 wspierają polskie LTE, ale jeszcze nie wiemy, czy operatorzy będą wspierali iPada tak naprawdę.
Szczególnie, że przetarg na transmisję, który jest rozpisany, miał być rozstrzygnięty w grudniu, ma według specjalistów z branży telekomunikacyjnej bardzo wiele błędów i to błędów na tyle poważnych, że od strony technicznej, znaczy nawet nie tyle od strony takiej merytorycznej, może być opracowane, od strony technicznej, czyli rozdział częstotliwości w tym, po tym przetargu jest tak dziwnie rozpisany, że może nie pozwalać na żadną szybką transmisję danych, bo poszczególni operatorzy będą ze sobą interferowali na częstotliwościach, one są zbyt bardzo poszatkowane i dzięki temu może nie być, czy zapali, okej, nam się, to jest, będzie to transmisja w standardzie LTE, ale będzie wolniejsza niż transmisja w standardzie nawet 3G. Dlatego tym się nie powinniśmy przejmować. iPad ma bardzo szybki moduł komunikacyjny, pozwala na bardzo szybką transmisję danych, na pewno na tyle szybką, że do przeglądania Onetu, Pudelka, tudzież TVN24 wystarczy to znakomicie, oraz do streamingowania filmów z YouTube'a w formie HD również.
Myślę, że warto dodać, że iPad mini oraz iPad 4, czyli czwartej generacji, umożliwiają stworzenie hotspotu mobilnego, że hotspotu osobistego, jak to się nazywa w nomenklaturze Apple'owej, czyli możemy używać naszych iPadów jako przenośnego internetu również dla komputerów, innych urządzeń, które wymagają podłączenia do internetu. Oczywiście jako rozwiązanie, w moim przynajmniej takim odczuciu, jako rozwiązanie takie awaryjne. Natomiast no, przy prędkościach, o których Norbert mówił, no, to jest to dosyć ciekawa opcja, bo umożliwia nam naprawdę dosyć szybki internet w praktycznie dowolnym miejscu. Oczywiście tam, gdzie jest
dobry zasięg. I jakby kończąc zupełnie ten temat, jeśli chcemy go tutaj faktycznie zamknąć w całości, to warto powiedzieć, że iPad duży, czyli iPad w czwartej generacji, ma kartę w standardzie MicroSIM, czyli taką, jak miał iPhone 4, iPhone 4 oraz na przykład wszystkie nowe Lumie, Nokia, a iPad mini ma taką kartę jak iPhone 5, czyli kartę nano SIM, która ciągle u niektórych operatorów jest ciężko dostępna.
Podsumowując w takim razie, panowie, jaki model iPada? Jeden model, jeżeli możecie wybrać konkretnie jeden model, co polecicie?
Jeśli miałbym wybrać jakiś konkretny jeden model iPada, to po prostu byłby iPad. Czyli chciałem przez to powiedzieć, że jeżeli chcę kupić tablet, to zdecydowanie bym wybrał iPada, a nie tablet żadnej innej konkurencyjnej firmy. A model to już każdy musi dostosować do siebie, w zależności od swojej grubości portfela oraz tego, czy będzie go używał w domu częściej, czy częściej poza domem. Jeśli częściej poza domem, to mini. Jeśli częściej w domu, to iPad czwartej generacji albo iPad drugiej generacji, jeśli mamy mniej zasobny portfel.
A ja bym troszeczkę od innej strony podszedł do tego pytania, bo w zależności od tego, do czego będziemy wykorzystywali iPada. Jeżeli chcemy czytać, jeżeli głównie rzeczy, które robimy na tablecie, zakładamy, że będą właśnie dotyczyły konsumpcji treści, to mini może być ciekawym rozwiązaniem, mały, lekki, wygodny. Natomiast jeżeli chcemy używać iPada do bardziej skomplikowanych zadań, gdzie chcemy coś więcej napisać, gdzie chcemy coś zrobić w jakimś programie, raczej wybrałbym wtedy iPada dużego, czyli iPada czwartej generacji, no bo jest to wygodniejsze i na pewno szybsze rozwiązanie. Wiadomo, w moim przekonaniu optymalnym rozwiązaniem byłby iPad mini z ekranem Retina, ale myślę, że w najbliższym czasie się możemy go niestety nie spodziewać.
Ja myślę, że ja polecę, jeśli ktoś szuka konsoli do gier, bo jak wiemy, w App Store jest bardzo dużo gier, to ja bym polecił mini, szczególnie dla młodszych, bo jest poręczny w rękach, nie ciąży tak nam jak duży i naprawdę wygodnie się na nim gra. I jeśli chcielibyście wygrać własną sztukę, to zapraszamy do konkursu RCS2 na stronie konkurs.rcs2.pl. Wpadnijcie, odpowiedzcie na kilka pytań, zarejestrujcie się, zostawcie swoje dane osobowe, a weźmiecie udział w losowaniu i będziecie mieli szansę wygrać iPada i do tego piórko jeszcze Wacoma.
Oczywiście iPady możecie też kupić w RCS-ie. To taki, myślę...
Mały hint.
Mały hint.
Jeśli nie chcecie czekać na wyniki konkursu, naturalnie.
Trzymajcie się.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.